Chant. Jestem Nikodem. Witam w podcencie Nina Nartrey. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej księgi. Manifesto for the Abolition of Interest Slavery. To krótki. Polityczno-ekonomiczny traktat Gottfrieda Federa, opublikowany po raz pierwszy w Szwecjambo Tesamida Centesamaxind roku, a później wydawany w przekładach jako tekst programowy zbliżany z wczesnej ideologii nazistowskiej, który atakuje system oparty na oprocentowanym długu i rozrzynia kapitał produkcyjny od kapitału basłetniczego. Feder pisze z perspektywy człowieka rozczarowanego wojennym rzeczywistości Niemiec i skoncentrowanego na krytyce banków, giełdy oraz finansów opartej na odsetkach. Celem tekstu jest przekonanie czytelnika, że źródłem upadku gospodarczego i społecznego jest nie produkcja, lecz mechanizm odsetek, który rzekomo zniewala całe narody. To ważny dokument historyczny, bo pokazuje, jak radykalna krytyka finansów została pouczona z hasłami nacjonalistycznymi i antykapitalistycznymi w okresie międzywojennym. Przedstawić najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, odsetki jako mechanizm zniewolenia gospodarczego. Najbardziej charakterystyczny tez Cinki jest utożsamienie systemu kredytowego opartego na odsetkach z formą zniewolenia. Feder twierdzi, że odsetki nie tworzą nowej wartości, lecz przenoszą bogactwo od ludzi pracujących i producentów do wszystkiej warstwy posiadaczy kapitału finansowego. W jego ujęciu sam fakt, że dług rośnie przez oprocentowanie, sprawia, gospodarka staje się podporządkowana mechanizmowi ciągłej spłaty, a nie realnej produkcji. To nie jest analiza techniczna w nowoczesnym sensie, lecz moralno-polityczny osid, w którym finansowanie przez banki zostaje przedstawione jako źródło wyzysku. Dzięki temu księcoka wyraźnie rośnie sin od klasycznych traktatów ekonomicznych, bo nie bada efektywności rynku. Tylko buduje oskarżenie przeciwko samemu istnieniu procentu jako zasady pożytku społecznego. Po drugie, rozdzielenie kapitału produkcyjnego i kapitału pasunetniczego. Feder bardzo konsekwentnie odróżnia kapitał produkcyjny, taki jak fabryki, maszyny, kopalnie, warsztaty, od kapitału finansowego, który czerpie zysk z samych odsetek. To rozrynienie jest kluczem do całego manifestu, bo pozwala autorowi odrzucić zarzut, a chce zniszczyć wszelki kapitał. On nie atakuje wytwarzania ani własności narzędzi pracy, lecz system, w którym pieniądz ma przynosić dochód sam z siebie. Bo Feder próbuje zachować uznanie dla pracy, techniki i przemysłu, a jednocześnie skierował gniew społeczny przeciwko bankom i rynkom finansowym. W praktyce oznacza to propio stworzenia narodowego modelu gospodarki, w którym przemysł pozostaje, ale zostaje podporządkowany państwowej kontroli i antybankowej retoryce. Ta chuda księgi pokazuje, jak ideologia musi przebudowywać pojęcia ekonomiczne tak, by wspierały okrętną wizję wspólnoty narodowej. Po trzecie, program polityczny nacjonalizacja banków i likwidacja dochodu niezarobionego. Manifest Federa nie ogranicza się do krytyki, ale przechodzi do propozycji działań. Wśród najważniejszych postulatów pojawia się nacjonalizacja banków, konfiskata zysków wojennych, ograniczenie dochodów uznanych za niezasłone oraz rojne formy redystrybucji. Autor przedstawia te środki jako sposób na odzyskanie kontroli nad gospodarką i przywrócenie sprawiedliwości społecznej. Jednocześnie nie jest to program równościowy w nowoczesnym sensie, ponieważ ma on służyć przede wszystkim państwu narodowemu, a nie uniwersalnym zasadom demokratycznym. W tym sensie księga jest ważna jako dokument polityczny, ponieważ pokazuje, jak język reform społecznych moje został ułyty do budowy autorytarnej wizji ładu gospodarczego. Feder chce nie tylko zmienić przepisy finansowe, lecz takie przestawić całe mylenie o własności, długu i zasługach społecznych. To sprawia, że tekst ma charakter jednocześnie ekonomiczny i propagandowy. Po czwarte, wpływ na wczesny program narodowo-socjalistyczny. Księga ma znaczenie nie tylko jako samodzielny manifest, ale takie jako źródło idei, które trafiły do wczesnego programu NSDAP. Feder współtworzył ekonomiczne elementy programu partyjnego, a hasła walki z odsetkami i z finansami spekulacyjnymi stały się tym szerszej propagandy politycznej. To ważne, bo pokazuje, że tekst nie był jedynie osobistą obsesją autora, lecz elementem większego projektu ideologicznego. W praktyce jego argumenty miały przyciągnąć robotników i ludzi rozczarowanych sytuacji Republiki Weimarskiej, oferując prostego wroga i proste rozwiązania. Z perspektywy historycznej widać jednak, że ekonomiczne postulaty Federa były podporządkowane rasistowskiej, autorytarnej polityce ruchu, który je przejął. Dlatego lektura tej księgi wymaga ostronącie. Ponieważ jej trena miesza diagnoz kryzysu gospodarczego z propagandą politycznej i nie daje neutralnej odpowiedzi na realne problemy finansowe. Na koniec, warto historyczna i ograniczenia jako źródła ekonomicznego Dla współczesnego czytelnika najważniejsza jest historyczna i ideologiczna wartość tego tekstu, a nie jego usytecznoel jako praktycznego przewodnika ekonomicznego. Manifest pokazuje, jak po pierwszej wojnie światowej frustracja, inflacja, zadłużenie i lak społeczny, jednoczenie księcza na wyraz na ograniczenie, bo upraszcza złożony system finansowy do jednego wroga i pomija rolę tej instytucji, polityki pieniężnej oraz inwestycji w realną produkcję. Jej siła polega raczej na ujawnianiu sposobu mylenia epoki Nin, na dostarczaniu wiarygodnych narzędzi reformy. Dlatego to lektura cenna dla osób zainteresowanych historii Niemiec, genez nazizmu, propagandę ekonomiczną i językiem antyfinansowym. Księga wyróżnia się tym. Schulz ekonomin z ideologii w sposób skrajnie bezpośredni, przez co staje się wanym świadectwem politycznej radykalizacji międzywojnia. Potyczku Sienkoko powinni sięgną przede wszystkim czytelnicy zainteresowani historii idei, gospodark polityczną okresu międzywojennego, genez nazizmu oraz sposobem, w jaki język ekonomii bywa wykorzystywany w propagandzie. Nie jest to lektura dla osób szukających neutralnej analizy rynku finansowego, lecz dla tych, którzy chcą zrozumieć. Jak radykalna krytyka odsetek i banków została wpisana w autorytarny program polityczny. Jej wartość polega na tym, je pokazuje związki między frustracją społeczną, kryzysem gospodarczym i tworzeniem prostych narracji o winie oraz naprawie. W porównaniu z podobnymi tekstami epoki wyróżnia jaż skrajna bezpośrednion, z jak łyczy pojęcia długu, kapitału, narodu i władzy państwowej. To nie jest księga proponująca realistyczną reformę finansów, lecz dokument pokazujący, jak mylenie o pieniędzy może zostać podporządkowane ideologii. Dla badaczy historii gospodarczej i politycznej stanowi widz przede wszystkim rodło do analizy epoki, a nie praktyczny model działania. Jeżeli chcesz nas wesprzeć Gottfried Fender, możesz kupić księgę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej szydzisz i podziel się swoim opinią.